Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Nazwać kogoś psychopatą albo szaleńcem to w sumie łatwa sprawa. I oczywiście zdarzały się w historii osoby, które sobie w 100% na to miano zapracowały. Nie wypada nazwać ich po prostu inaczej. Aczkolwiek zdarzały się też osoby, które oszalały albo w wyniku serii naprawdę niefortunnych zdarzeń, albo ogromnej presji otoczenia. I tak się też niestety czasem zdarzało, że te osoby były politycznymi szychami. Dziś opowiemy Wam o pewnej szalonej dziewczynie i szalonym chłopaku. Czy sobie zapracowali na swoje przydomki? Na pierwszy rzut oka jak najbardziej. Ona spała z trupem, on myślał, że jest zrobiony ze szkła, ale z oceną poczekajcie do końca. Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Zacznijmy może mało elegancko, za to chronologicznie poprawnie. Od faceta, bo Karol VI Szalony urodził się wcześniej, w 1368 roku. Był synem też Karola, tylko V, bardzo dobrze ocenianego władcy Francji. Natomiast jeśli chodzi o jego matkę, no to już tutaj mamy pierwsze tropy, skąd mogły się wziąć późniejsze problemy psychiczne Karola VI. No, Joanna de Bourbon miała dość bogatą historię załamań nerwowych i depresji w rodzinie. Sama nie była od nich wolna, a poza tym była kuzynką swojego męża. Ślub odbył się na legalu, żeby nie było, ale trzeba było specjalnego pozwolenia papieża. To uzyskano, ale wbrew temu, co niektórzy mogą myśleć, papieska dyspensa nie wyklucza ewentualnych powikłań genetycznych. Karol miał dość pracowite dzieciństwo. Jako następca tronu był bardzo mocno piłowany przez nauczycieli i dość szybko zmarł również jego ojciec. Karol w wieku 11 lat został koronowany na władcę Francji. Oczywiście do osiągnięcia pełnoletności władzę mieli dzierżyć jego stryjowie, no ale i tak presja była dość spora. Żaden 11-latek nie jest gotowy na coś takiego. Czyżby wtedy Karol oszalał? Nie. W dużej mierze pewnie dlatego, że nie do końca zdawał sobie sprawę z powagi sytuacji. To też nadal się uczył, polował, oglądał turnieje rycerskie, ale jak już faktycznie przyszło do objęcia rządów, to okazało się, że wcale chyba nie będzie tak źle, bo młodzian wypierniczył ze stołków pazernych stryjów, umieścił na kluczowych stanowiskach ludzi zaskakująco kompetentnych. Co więcej, w życiu prywatnym też mu się całkiem nieźle układało, bo pojął za żonę Izę Bawarską, z którą według ówczesnego kronikarza było mu wspaniale w łóżku, a jej z nim również. Generalnie nie było na co narzekać, aż do dnia, w którym Karol postanowił wyjechać na pertraktacje pokojowe z Anglią, spróbować zakończyć wojnę, którą dziś znamy jako wojna stuletnia. Nie dość, że nic z tego nie wyszło, to jeszcze właśnie wtedy coś złego stało się ze zdrowiem Karola. Również kilka osób w jego otoczeniu, no ale przede wszystkim sam Karol zaczął gorączkować, tracić włosy, tracić paznokcie. Nie wiadomo do końca, czy to tyfus, czy może zapalenie mózgu, chociażby odkleszczowe, ale w obu przypadkach, w ciężkich przypadkach, może to oznaczać zaburzenia mowy na dłuższą metę, nieprzewidywalne zachowanie, upośledzenie psychiczne i to wszystko czekało Karola w przyszłości. A pierwsze symptomy pojawiły się już względnie niedługo, przy okazji dość sporego stresu związanego z zamachem na jednego z najważniejszych francuskich dowódców. Szybko wyszło na jaw, że za zamachem stał książę Bretanii, którego do tej pory bardzo spokojny władca postanowił za ten niecny czyn potężnie dojechać. Najpierw kazał zabić kilka zupełnie niewinnych osób z otoczenia tego dowódcy, bo przecież te osoby mogły zapobiec zamachowi, a tego nie zrobiły, ale później kazał zebrać armię, na czele której ruszył do Bretanii, czyli tutaj. Kiedy jechali do Bretanii, to pewnego dnia na spotkanie władcy wyszedł pewien biedak i zaczął krzyczeć, żeby władca zawracał, bo został zdradzony. Oczywiście szybko go zawinięto, uspokojono władcę, że proszę się nie przejmować, to jakiś szaleniec. Natomiast Karol wziął sobie te rady naprawdę mocno do serca. Skąd to wiemy? bo niedługo później jeden z paziów upuścił oszczep, który niefortunnie pierdyknął w hełm żołnierza stojącego przed nim. No niby zwykła sprawa, przypadek, zdarza się, ale Karol na ten dźwięk zareagował naprawdę nerwowo. Uznał, że to ani chybi właśnie ci zdrajcy atakują, więc złapał za miecz i zanim go zrzucono z konia, to już zdążył zabić 4 osoby, machając nim na oślep, w sensie mieczem, a nie koniem. Potem był 2 dni nieprzytomny, w sensie Karol, a nie koń, a jak już się wybudził, to był kotał, nie poznawał ludzi wokół siebie, wodził oczami, no generalnie bez szału. Modły i upuszczanie krwi nie pomagały, to też władca trafił do paryskiego medyka, który zalecił izolację. Król Karol trafił do podparyskiej rezydencji, w której w okna wprawiono kraty, a z pomieszczeń zabrano wszystkie rzeczy, którymi ewentualnie władca mógłby sobie zrobić krzywdę. Miał jeść, spać i się nie stresować, bo władzę regencyjną najpierw mieli dzierżyć jego stryjowie, a potem żona. Zresztą ta żona, jak już się Karolowi poprawiło, to zabrała go na jedną z najgorszych imprez w historii.
Woodstock 99?
Nie, ale finał był podobny. To był otwarty wieczór panieński jednej z dwórek i królowa poprosiła władcę, żeby razem z kilkoma ziomkami z takiej topowej dworskiej elity ubrali maski i takie specjalne stroje ze szmat, słomy i piór zlepionych smołą. I później skuci łańcuchem w tych kostiumach odstawiali obsceniczne tańce, ruchy, których nie powstydzono by się nawet na konkursie sołectw na dożynkach w Nidzicy. I to jest oczywiście ten moment, jak możecie zrobić pauzę i sprawdzić, ale na własne ryzyko. Wracając do, nazwijmy to, zabawnego tańca królewskiej elity, no to mało kto wiedział, że wśród tańczących jest władca, no bo mieli maski, ale również, co bardzo istotne, nie wszyscy zostali poinformowani o tym specyficznym performensie. Wśród tych ludzi był Ludwik Orleański, brat króla, który w pewnym momencie zaczął się już trochę wkurzać, dziwić, w ogóle... Co ci chłopi tam odstawiają głupiego po nocy? Proszę mi tutaj wysłać paru gości z pochodniami, żeby mi zdali raport, bo to jest, kurde, jakieś dziwne. No i faktycznie ci ludzie poszli, a że chcieli zdać raport dokładnie, no to trochę za blisko podeszli z tymi pochodniami do ludzi ubranych w szmaty, słomę, pióra i smołę. I wydarzyło się dokładnie to, co sobie teraz wyobrażacie. Królewska elita skuta łańcuchem zaczęła płonąć. Umarło podobno 4, a władca przeżył tylko dlatego, że jedna z dziewczyn zerwała suknię i zaczęła jednego z tych typów okładać jak kocem gaśniczym i dopiero potem miało się okazać, że tym kimś był właśnie król. Wierzcie lub nie, ale po tym gorącym balecie stan króla się pogorszył. Bełkotał, dostawał ataków furii, nie wiedział jak ma na imię, jak próbowano go uspokoić, to chciał uciekać, a w 1395 roku dostał takiego ataku wściekłości, że trzeba było zamurować wyjścia z jego komnat. Jak miał przebłyski świadomości, to wiedział, że jest chory. Przepraszał ludzi, których krzywdził. Nienawidził tej sytuacji, ale chwilę później znowu przestawał mieć kontakt z realnym światem. I te ataki furii nie trwały godzinę czy 3. One trwały od 3 do 9 miesięcy, a miał tych ataków przynajmniej 44, a przez cały ten czas był królem, rządził państwem i to naprawdę sporym i naprawdę ważnym. W 1405 roku król nabrał przekonania, że jest zrobiony ze szkła, więc nikt nie może go dotykać, żeby go nie stłuc przypadkiem albo specjalnie. Zaczął się okładać taką wręcz zbroją, kawałkami metalu, a jakby tego było mało, to na jakiś czas też totalnie zaniedbał higienę. Lekarze próbowali mu pomagać na swój sposób, robili nacięcia na głowie albo podawali wywar ze sproszkowanych pereł, ale nic to nie dawało. A co na to żona? Przez pewien czas starała się być blisko niego, to na tyle blisko, że między atakami choroby zrobili sobie 6 dzieci, ale od pewnego momentu Karol albo nie poznawał swojej żony, albo ją bił i to lał ją tak strasznie, że w pewnym momencie zabrano królową od niebezpiecznego władcy. Zabrać też mu powinni już dawno możliwość rządzenia, bo totalnie nie ogarniał, co się wokół niego dzieje, a nie dość, że trwała wojna stuletnia, to jeszcze na rok wybuchła wojna domowa. Dopiero decyzje polityczne, które już totalnie mogły zaorać i dynastię, i państwo, okazały się przełomowe. Bo najpierw Karol postanowił odsunąć na boczny tor swojego syna następcę i ogłosił, że po nim będzie rządził taki tam książę z bocznej linii, a później podpisał absolutnie kompromitujący pokój z Anglią. No na to nie mógł sobie pozwolić syn Karola i na to nie mogła sobie pozwolić francuska elita. Co więc zrobiono? Poproszono o ekspertyzę naukowców z Uniwersytetu Bolońskiego, którzy orzekli, że Karol absolutnie nie mógł podpisać warunków pokoju. W związku z czym część Francuzów traktat olała i tak potem z tego wynikły kłopoty, ale sam Karol miał to gdzieś. Zmarł w gorączce w 1421 roku. Jednak nie można o nim powiedzieć, że padł ofiarą spisku, że uznano go za niepoczytalnego, żeby odciągnąć go od władzy. Czego nie można powiedzieć o Joannie? Jakiej Joannie? Szalonej. Takiego przydomka dorobiła się urodzona trochę ponad 50 lat później córka Ferdynanda II, władcy Aragonii i Izabeli Kastylijskiej, więc przenosimy się z Francji na Półwysep Iberyjski. Joanna urodzona w 1479 roku, dzieciństwo miała ciężkie, no głodem nie przymierała, ale umówmy się, chłodna, wymagająca tylko dobrych wyników w nauce matka raczej nie przyczyniła się do budowania pewności siebie u Joanny, która w dużej mierze pewnie właśnie za sprawą matki od najmłodszych lat miała wrażenie, że w sumie to nikt jej nie lubi, a to oczywiście nie wszystko. Bo jak była mała, to w trakcie imprezy z okazji wygonienia muzułmanów z półwyspu jej namiot zaczął płonąć i ledwo uszła z życiem. No ale trauma została. Również dość mocno na jej psychice. Na pewno odbiły się egzekucje, na które ją zabierano, bo wtedy krwawe żniwo zbierała w Hiszpanii inkwizycja. To wszystko do kupy sprawiło, że jako 16-latka była dość mocno zakompleksioną dziewczyną, która była też coraz mniej cierpliwa. Jak coś było nie po jej myśli, jak coś nie działo się tak jak chce, natychmiast to wpadała w furię i te ataki wściekłości miały się tylko nasilać. A co robiła Joanna w wolnych chwilach? Marzyła. Marzyła o tym, że pozna księcia, co w jej przypadku było akurat całkiem prawdopodobne, z bajki, na czym miała się boleśnie przejechać. Chciała pięknego, kochającego, zabawnego, zmysłowego męża, tym bardziej, że była już w takim wieku, że jej rodzice mogli nią grać na arenie międzynarodowej, robiąc politykę dynastyczną. Zlecono zrobienie jej kilku portretów i te portrety rozesłano po wielkich dworach, żeby wyczaić, czy ktoś nie chciałby się hajtnąć z Joanną, tworząc ciekawy sojusz. Jeden z tych portretów trafił do Wiednia, do cesarza Maksymiliana, który miał syna Filipa Pięknego, co był prawie jak z bajki. No ciacho takie, że kolana miękną. Zabawny, szczodry, inteligentny, no i też lubił sobie maniakalnie pogrzmocić na boku. O tym wszystkim Joanna miała się przekonać. Małżeństwo dogadano. Joanna była przeszczęśliwa. Ekscytowała się strasznie perspektywą spotkania ze swoim wymarzonym chłopem. Nie przeszkadzało jej nawet to, że podczas morskiego etapu jej podróży do Flandrii, nie dość, że trochę się przeziębiła, to jeszcze zatonęło kilka statków, w tym ten, na którym były klejnoty i większość jej osobistych rzeczy. To nie miało żadnego znaczenia. W końcu dotarła z orszakiem na miejsce i okazało się, że Filipa tam nie ma. Pojechał sobie ze starym na polowanie. I to nie tam, że na 6 godzin. Miesiąc go nie było. Niecierpliwą Joannę strasznie to rozłożyło fizycznie. Psychicznie też już była na granicy, ale w końcu jak się Filip pojawił, no to dziewczyna musiała uznać, że warto było czekać, bo Joanna, marząca o zmysłowości, dostała jej taką porcję, o jakiej jej się pewnie nawet nie śniło. Niby ślub był zaplanowany dopiero za 4 dni, ale Filip nie wytrzymał. Pocałował dziewczynę już po paru minutach i skądś skołował kapelana, żeby im szybko udzielił ślubu, po czym zaciągnął Joannę do klasztornej celi, z której nie wychodzili praktycznie do momentu, jak trzeba się było ubrać na oficjalny ślub.
Nie no, może tylko rozmawiali.
Nie, nie łudźmy się. Żadne z nich nie mówiło w języku drugiej połówki. Zostawała tylko mowa ciała, w której zresztą Filip był już oblatany. To też Joanna musiała być całkiem zadowolona, ale to był koniec dobrej pasy w życiu Hiszpanki, bo po paru miesiącach książę z bajki zaczął coś podejrzanie często wyjeżdżać. Pokrętnie się tłumaczył, jasne stało się dla Joanny, że ma kochanki. Zaczęła mu robić awantury, ale Filip tylko w zemście odesłał jej ekipę i została osamotniona na dworze pośród praktycznie obcych jej osób. No dobra, a jej rodzice się nie interesowali? Po roku wysłali posła, żeby zdał im relację, co tam u córki słychać, a ten im tylko napisał, że faktycznie jakaś taka chyba jest smutna, ale to pewnie przez rozłąkę z rodzicami, więc nieważne. Ważne jest to, że jest w ciąży. Istotne było to też dla Filipa Pięknego, ale tylko do momentu, jak się okazało, że to córka, a nie syn. Wtedy się strasznie zdenerwował na Joannę i już potem tylko raz na jakiś czas przychodził do niej znowu spróbować ją zapłodnić, bo dawnym uczuciu nie było już śladu, to znaczy jeśli chodzi o Filipa, bo Joanna nadal strasznie go kochała. Z drugiej strony w pewnym momencie można było odnieść wrażenie, że i w Filipie uczucie odżyło. A wiecie czemu? Bo nie tylko Joanna urodziła mu syna, ale również w wyniku naprawdę pogmatwanych kwestii dynastycznych okazało się, że jest następczynią tronu w swojej ojczyźnie. No i Filip zaczął być milutki, przy czym nie trwało to też jakoś przesadnie długo, bo zaczął walić znowu fochy, jak się okazało, że żeby ogarnąć parę kwestii formalnych, no to trzeba będzie na jakiś czas pojechać do Hiszpanii do teściów. No strasznie mu to było nie w smak, a już w ogóle się zdenerwował, jak w czasie tej podróży zachorował najpewniej na odrę i musiał 2 tygodnie leżeć. Za to Joanna była zachwycona, że ma go tylko dla siebie wreszcie. Skakała wokół jego łóżka i usługiwała mu jak dwórka. Zakochana Joanna zdawała się nie zauważać, jakim jej mąż jest dupkiem, natomiast jej rodzice strzelili się bardzo szybko. Filip zrobił beznadziejne wrażenie. Nawet nie udawał, że w jakikolwiek sposób interesuje go państwo, którym w przyszłości ma przecież współrządzić razem z Joanną. Gdzieś miał tradycje, gdzieś miał ludzi, chciał się stamtąd jak najszybciej zawijać do swoich kochanek zapewne. Zresztą tak zrobił, zostawiając ciężarną Joannę w jej ojczyźnie, ale pałę totalnie, to już przegiął właśnie jak wyjechał. Jako przyszły władca Hiszpanii podpisał sobie traktat z Francją, z nikim tego nie konsultując, no tego to już było za wiele. Zarówno panujący ojciec Joanny, jak i hiszpańska elita uznali, że absolutnie nie ma mowy, żeby ten dupek w przyszłości współrządził ich ojczyzną tylko dlatego, że jest mężem Joanny. Trzeba mu tą możliwość przyblokować. Pytanie tylko jak? Pojawiła się pewna brutalna opcja, zwłaszcza po tym, jak Joanna, niecierpliwa Joanna, chciała strasznie uciec do swojego ukochanego Filipa, tylko że były wtedy straszne sztormy i matka się o nią bała, więc dla jej bezpieczeństwa, jak stwierdziła, zamknęła Joannę w jednym z zamków, aż się pogoda uspokoi, wtedy niech se jedzie. No ale Joanna, jak już wiemy, była bardzo niecierpliwa, postanowiła uciec z zamku w cywilnych ciuchach, ale jak tylko z zamku wyszła, stwierdziła, że kurde, zimna ta noc, ja jednak wracam. Tylko że strażnicy nie chcieli już jej wpuścić, bo nie wierzyli jej, że to ona. I skończyło się na tym, że Joanna stała pod murami i krzyczała, żeby ją wpuścić, bo jest Joanną. No i wtedy po raz pierwszy zaczęto nazywać ją szaloną. Postanowiono to wykorzystać. Jaśnie panujący ojciec wysłał do Joanny lekarzy, żeby ją zbadali, a ci stwierdzili, że wygląda na taką, co odeszła od zmysłów. I oczywiście zupełnie przypadkiem również wtedy wjechała nowelizacja ustawy o sukcesji, według której do końca życia panował będzie stary Joanny, a jak fiknie, to tylko zdrowa na umyśle Joanna będzie mogła przejąć tron. I w domyśle razem z nią Filip. Natomiast jeśli cokolwiek będzie z nią nie tak, no to władza przejmie ktoś inny. Filip oczywiście bardzo szybko rozczytał całą tę grę i znowu zaczął udawać kochającego męża, z którego żoną jest wszystko w porządku i ci Hiszpanie tylko knują. Łajdacy. Znowu Filip regularnie sypiał z Joanną, a ta była przeszczęśliwa, wdzięczna i coraz bardziej zazdrosna. Raz na przykład jednej z towarzyszek Filipa pocięła twarz nożyczkami, a później wyrzuciła z dworu wszystkie młode, ładne dziewczyny. Niemniej jednak, mimo że jej stan się pogarszał cały czas, murem stała za Filipem dupkiem. Do tego stopnia, że jak jej ojciec zaczął odwalać kolejne akcje, które miały na celu przekazanie władzy komuś innemu, to znaczy był owdowiały, ale wziął sobie kolejną żonę, żeby z nią spłodzić potencjalnego następcę tronu, to razem z Filipem postanowiła pojechać do Hiszpanii, żeby wybić ojcu z głowy tego typu pomysły, ale niewykluczone, że jechali wprost w zasadzkę. Filipa bowiem prawdopodobnie otruto, albo się tak niefortunnie rozchorował, że jego ciało pokryły czerwono-czarne krosty i zmarł w męczarniach. Dla nas jednak ważniejsze jest to, że o ile wcześniej według znawców Joanna oczywiście mogła mieć schizofrenię albo depresję maniakalną, tylko że dość mocno rozdmuchaną przez ojca na propagandowe potrzeby, no to po śmierci Filipa jej się naprawdę pogorszyło. Chcecie wiedzieć jak? Pewnie, że chcecie. Tylko ostrzegam, że będzie niesmacznie. Joanna nie do końca zaakceptowała to, że jej mąż się na wieki odmeldował. Najpierw zwłoki kazała posadzić w fotelu i sama siedziała przy nich czuwając. bez ruchu, jakby sama nie żyła, a po pogrzebie kazała wyciągnąć trupa z trumny, wycałowała mu stopy i zabrała ze sobą w tournée po kraju. Kazała służbie przynosić te zwłoki do łóżka, potem rano je myć, ubierać w dzienne ciuchy i tak dalej. Całowała Karola na dzień dobry, a jak ten kolejny dzień z rzędu się nie budził, to olewała to i ruszali dalej w lektyce. Dopiero argument, że złożenie Filipa w jednym miejscu sprawi, że szybciej zmartwychwstanie, po pewnym czasie Joannę przekonał, żeby męża złożyć w jednej ze świątyń. Kiedy dowiedział się o tym jej ojciec, to przyjechał odwiedzić córkę, a jak ją zobaczył, to po prostu załamał ręce. Czegoś takiego nie wymyśliłaby nawet jego propaganda. Brudna, zaniedbana, śpiąca na podłodze, chuda, bo praktycznie nie jadła, wpadająca w furię. Stwierdził, że trzeba ją odizolować kompletnie w jednym z zamków, a pilnować Joanny miał dowódca garnizonu, który okazał się psychopatą, bo po prostu torturował dziewczynę. A kiedy kochający tatuś wreszcie fiknął, to na tronie zasiadł najstarszy syn Joanny. Poprawił los matki? Na swój sposób, bo kazał wybić dziurę w ścianie, żeby sobie matka mogła pooglądać świat zewnętrzny. No i oprawcę zamienił na łagodniejszego markiza. Ale to tyle. Odwiedził ją później jeszcze tylko parę razy. Nie było opcji, żeby odzyskała wolność, bo mu jeszcze tron odbierze, a po co to komu? A na pewno jemu. Zatem Joannie przyszło żyć w izolacji prawie pół wieku, od 1509 do 1555 roku, kiedy to przyszła śmierć, a dla niej, nie łudźmy się, wybawienie. Tym bardziej, że na finiszu życia próbowano jeszcze leczyć jej obrzęk nóg, polewając je wrzątkiem. Joannę pochowano oczywiście obok Filipa Dubka. Jak widzicie, czasem pod przydomkiem szalony kryje się naprawdę skomplikowana historia, w której dużą rolę może odgrywać trauma, polityka czy kolosalny pech. Te okoliczności wpływały jednak nie tylko na życie tych szalonych, ale jako że bywały to osoby z elity, no to czasem skutki ich szaleństwa mogły odczuwać nawet i setki tysięcy ludzi. Również tak tworzyły się realia, w tym średniowiecza, w którym dziś przyszło nam spędzić całkiem sporo czasu, a którego klimat z różnych perspektyw możecie poczuć dzięki grom wideo, które znajdziecie na G2A. Jakie konkretnie? Gier jest tam od groma, ale jeśli chodzi o średniowiecze, no to znajdziecie m.in. takie perełki jak Medieval Total War, Twierdza, Kingdom Come Deliverance. Jest w czym wybierać, a to nie wszystko, bo dzięki naszemu kodowi zniżkowemu gry na G2A są jeszcze tańsze. Wystarczy wejść w link w opisie naszego filmu, tam wszystkiego się dowiecie, więc wbijajcie śmiało. A my widzimy się niedługo.